Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Dzisiejszy program poświęcimy tej części historii Rzymu, kiedy stawał się on siedzibą papiestwa. Gościem Diany Golec jest ksiądz Waldemar Turek, patrolog i pracownik Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam na nasz magazyn.
Witamy w Radiu Watykańskim księdza Waldemara Turka, patrologa i pracownika Watykańskiego Sekretariatu Stanu, z którym porozmawiamy dzisiaj na temat początków chrześcijaństwa w Rzymie.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, w Jerozolimie narodziła się nasza religia i to w Ziemi Świętej miały miejsce najważniejsze wydarzenia zbawcze. Dlaczego zatem właśnie tu, w Rzymie, znajduje się stolica apostolska, a nie w Jerozolimie?
Myślę, że byłoby dobrze uściślić pewne terminy. Mianowicie chodzi o dwa słowa, które wydają się tutaj kluczowe. Papież i stolica apostolska. Wiemy o tym, że ten termin papież był odnoszony do głowy wspólnoty chrześcijańskiej rzymskiej dopiero od początku III wieku. I co więcej, nie był zarezerwowany tylko dla biskupa Rzymu, ale dla tych, którzy sprawowali główny urząd w głównych ówczesnych stolicach biskupich, zwłaszcza w diecezji aleksandryjskiej. Tak więc przez pierwsze dwa wieki w odniesieniu do głowy wspólnoty rzymskiej odnoszono po prostu termin biskup Rzymu. Podobnie gdy chodzi o termin stolica apostolska, on również był używany przez pisarzy pierwszych wieków w odniesieniu do głównych stolic biskupich ówczesnego świata. Natomiast wiemy, że dzisiaj termin stolica apostolska oznacza po prostu państwo watykańskie, którego suwerennym władcą jest Ojciec Święty i jest podmiotem prawa międzynarodowego. Pytanie natomiast dotyczyło konkretnie, dlaczego następcy świętego Piotra rezydują w Rzymie, a nie w Jerozolimie. Myślę, że wszyscy jako chrześcijanie zdajemy sobie sprawę z tego, że obydwa te miasta odgrywają szczególną rolę. Natomiast to, że następcy świętego Piotra rezydują w Rzymie, myślę, że jest powodowane wieloma tutaj czynnikami, wśród których w sposób szczególny chciałbym podkreślić właśnie fakt śmierci i męczeństwa świętego Piotra i świętego Pawła w Rzymie, co jest historycznie udokumentowane. My do dzisiaj mamy pewne pytania dotyczące samych okoliczności, czy miejsca, czy daty śmierci tych dwóch apostołów, natomiast jest z punktu widzenia historycznego udowodnione, że oni tutaj przebywali, że działali, że spotykali się z chrześcijanami, że tymi wspólnotami kierowali. Rzymowi przyznawano z biegiem czasu coraz większe znaczenie z punktu widzenia duchowego, religijnego, czy też jako pewien punkt odniesienia dla wszystkich chrześcijan. Miasto Rzym stawało się tym, w którym tutaj podejmowano ważne decyzje.
Powiedział ksiądz, że z czasem Rzym zyskiwał coraz większe znaczenie wśród chrześcijan. Czy zatem mamy jakieś świadectwa, jakieś pisma świadczące o tym wzroście znaczenia miasta Rzym?
Dysponujemy niewielką ilością tekstów, a te, które pozostały, czy ostały się do naszych czasów, mają szczególne znaczenie. Myślę, że w sposób szczególny trzeba wymienić trzy świadectwa chrześcijańskie, które pochodzą z końca pierwszego wieku i drugiego wieku. I na pierwszym miejscu wymieniłbym tutaj list świętego Klemensa Rzymskiego do Koryntian. To jest bardzo interesujące pismo pod wieloma względami, które jest do dzisiaj często analizowane. Chodzi mianowicie o dokument, który został napisany orientacyjnie w ostatnich latach pierwszego wieku. Możemy powiedzieć nawet w sposób bardzo prawdopodobny, że został on napisany w Rzymie od roku 96 do 98. I jest to pierwsza wyraźna ingerencja biskupa Rzymu w sprawy innej wspólnoty chrześcijańskiej, w tym przypadku dosyć znanej, dosyć mocno rozwijającej się wspólnoty, w której święty Klemens Rzymski dostrzegł pewne niepokojące zjawiska, różnego rodzaju zazdrości, rozłamy, kłopoty i postanowił w sposób delikatny, ale dosyć wyraźny zainterweniować. Podobnie ważnym świadectwem, zarówno z punktu widzenia historii liturgii, jak też miejsca czy roli, jaką spełniał biskup rzymski we wczesnym chrześcijaństwie, odgrywa święty Ignacy Antiocheński i jeden z jego listów, mianowicie list do Rzymian. Wiemy, że święty Ignacy Antiocheński był przedstawicielem Kościoła Wschodniego. O tyle to ma swoje znaczenie, że często omawiając rolę biskupa Rzymu, zwłaszcza we wczesnym chrześcijaństwie, rozróżnia się pewne rzeczy dotyczące kościoła tak zwanego zachodniego i kościoła wschodniego. Święty Ignacy Antiocheński był przedstawicielem kościoła wschodniego, odbywał podróż do Rzymu i z różnych miejsc pobytu kierował do różnych wspólnot chrześcijańskich listy i między innymi skierował bardzo ciekawy list do Rzymian. Powstał ten list w pierwszych latach II wieku i właśnie w tym liście mówi o wspólnocie rzymskiej jako o tej wspólnocie, która przewodzi w miłości. To byłoby szczególną charakterystyką wspólnoty chrześcijan rzymskich, że ona przewodzi całemu Kościołowi w miłości.
Czy możemy zatem powiedzieć, że chodziło o zatwierdzenie prymatu Kościoła Zachodniego?
Myślę, że byłoby to rzeczą zbyt pospieszną, bo my, mówiąc dzisiaj o prymacie rzymskim, mamy pewną koncepcję sprawowania władzy, dosyć określoną z punktu widzenia teologicznego, z punktu widzenia prawnego. Tymczasem to był pewien proces, który owszem rozpoczął się pod koniec I wieku i rozwijał się w późniejszych wiekach. Ewentualnie, odpowiadając na to konkretne pytanie, możemy powiedzieć, że święty Ignacy Antiocheński przypisuje tutaj wspólnocie rzymskiej prymat w miłości. Natomiast musimy być bardzo ostrożni, gdy chodzi o inne prerogatywy biskupa rzymskiego w tym czasie. No i trzecie świadectwo, o którym chciałbym wspomnieć, świadectwo pochodzące tym razem z końca II wieku, jest to fragment licznych pism świętego Ireneusza, biskupa Lyonu. Tenże biskup jest autorem bardzo ważnych z punktu widzenia teologicznego, filozoficznego dzieł przeciw herezjom i wykładu nauki apostolskiej. On potwierdza fakt, że święci apostołowie Piotr i Paweł zginęli męczeńską śmiercią w Rzymie i mówi o naczelnym zwierzchnictwie tego kościoła, z którym muszą się zgadzać wszyscy wierni, bo w nim zachowała się tradycja apostolska. To jest autor, który właśnie dosyć często używa tego terminu tradycja apostolska. Czytając dzieła świętego Ireneusza, możemy właśnie się też dowiedzieć, jak on pojmował, przynajmniej w sposób taki bardzo ogólny, posłannictwo świętego Piotra i jego następców.
Ksiądz wspomniał o tym, że została potwierdzona męczeńska śmierć świętego Piotra. Dlaczego wybrał Imperium Rzymskie na miejsce, z którego ma wyjść ta iskra wiary na cały świat? Czy to miało właśnie związek z tym, że ekspansja Rzymu była tak duża w tamtym czasie?
Przyznam się, że sam chciałbym wiedzieć, na ile to był wybór świętego Piotra, na ile to była kwestia jego duchowości, bo chcę powiedzieć, że okoliczności zarówno przybycia świętego Piotra do Rzymu, jak i jego tutaj pobytu i działalności mało są nam znane. Apostołowie zdawali sobie sprawę doskonale z tego, czym był ówczesny Rzym dla całego Imperium Rzymskiego. I biorąc pod uwagę posłannictwo, jakie otrzymali od Jezusa Chrystusa, by głosić Ewangelię całemu światu, wiedzieli, że trzeba rozpoczynać od dużych ośrodków. I tak czynił święty Paweł i można przypuszczać, że i święty Piotr chciał tutaj się znaleźć w Rzymie, żeby móc właśnie w stolicy Imperium Rzymskiego głosić Ewangelię Chrystusa w czasach, w których o wykonywanie tego typu misji i posłannictwa było niesamowicie trudne. Wiemy, że Rzym był miastem, który się szalenie rozwijał, tak jak się rozwijało całe cesarstwo rzymskie. Wiemy, że tutaj było łatwiej o kontakty z różnymi narodowościami. Wiemy, że tutaj była dosyć liczna wspólnota żydowska i do dzisiaj są dyskusje, ale raczej większość znawców przyjmuje, że pierwsi chrześcijanie rzymscy wywodzili się właśnie ze środowisk żydowskich. Możemy nawet powiedzieć, że większość z nich zamieszkiwała region Rzymu, który nazywamy Zatybrzem. I myślę, że właśnie ta świadomość u apostołów co do ważności Rzymu stawała się coraz pełniejsza. Może też dlatego, że tutaj było trochę trudniej niż gdzie indziej głosić Ewangelię Chrystusa, ale pewnie i święty Piotr i święty Paweł byli przekonani co do tego, że trzeba to czynić właśnie w tym mieście. I święty Paweł nawet mówi w jednym ze swoich listów, że ja muszę Rzym zobaczyć. Więc byli ci apostołowie świadomi roli, jaką to miasto odbywa. I tutaj, powiedzmy, spotykali się z chrześcijanami, tutaj ich uczyli, tutaj przekazywali Ewangelię i stąd może też było łatwiej o kontakty z innymi wspólnotami, które znajdowały się na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Zresztą ta wspólnota rzymska już pod koniec I wieku i zwłaszcza w II wieku odgrywała dosyć doniosłą rolę, gdy chodzi o inne wspólnoty rzymskie. Wspomnieliśmy tutaj choćby już ten list świętego Klemensa Rzymskiego, ale też wszystko wskazuje na to, że właśnie we wczesnym chrześcijaństwie wspólnota rzymska stawała się odpowiedzialna za działalność misyjną, choćby na terenie dzisiejszych Włoch, Francji, czy też niektórych regionów Afryki.
Świadectwo o tym, że w Rzymie święty Piotr poniósł śmierć męczeńską, było bardzo ważne dla ówczesnych chrześcijan. Było ważne na przestrzeni wieków dla wszystkich pielgrzymów zdążających do Rzymu, a dzisiaj pielgrzymi zmierzający do Watykanu, do Bazyliki świętego Piotra, jaką pewność mogą mieć, że znajdują się tam nadal te relikwie świętego Piotra?
Bardziej musimy odwołać się do osiągnięć archeologii niż patrologii. Z punktu widzenia naukowego nie mamy wątpliwości co do samej męczeńskiej śmierci świętego Piotra w Rzymie. Natomiast napotykamy na pewne trudności, gdy chodzi o sprecyzowanie daty czy miejsca. Przyjmuje się, biorąc pod uwagę niektóre pisma, które tutaj mieliśmy okazję już wymienić, jak też i inne świadectwa, niekoniecznie te chrześcijańskie, że śmierć zarówno świętego Piotra, jak i świętego Pawła nastąpiła w 67 roku naszej ery. Co do samego miejsca śmierci świętego Piotra wskazuje się zwykle tak zwany cyrk Nerona. To był ten plac potężny, który znajdował się na terenie dzisiejszego Watykanu i w którego centrum do końca XVI wieku stał obelisk, który teraz podziwiamy na placu świętego Piotra. Możemy przypuszczać, że ciało świętego Piotra zostało pochowane na pobliskim cmentarzu, który znajdował się właśnie blisko tego cyrku Nerona. Oczywiście, że był to czas, kiedy Kościół był prześladowany, kiedy nie można było publicznie wyznawać wiary chrześcijańskiej, trudno było mówić o wybudowaniu jakiejś kaplicy czy kościoła w miejscu męczeństwa świętego Piotra, ale wspólnota chrześcijańska rzymska zdawała sobie doskonale sprawę z tego, kim był święty Piotr. I możemy sądzić, że uczyniła wszystko, żeby w jakiś sposób przynajmniej zaznaczyć to miejsce pochówku świętego Piotra. Wiemy, że sytuacja znacznie się zmieniła na początku IV wieku, kiedy cesarz Konstantyn Wielki mocą tzw. edyktu tolerancyjnego dał wolność chrześcijanom i wtedy oczywiście sam cesarz Konstantyn starał się o to, żeby powstawały budowle sakralne na miejscach męczenników, zwłaszcza tych rzymskich. I on zatroszczył się o to, żeby powstała Bazylika Świętego Piotra, która przykryła, możemy przypuszczać, właśnie miejsce, gdzie znajdował się grób i gdzie znajdowały się relikwie Świętego Piotra. I właściwie ta sytuacja trwała aż do czasów pontyfikatu Piusa XII, który w 1939 roku zdecydował, żeby przeprowadzić szczegółowe wykopaliska i badania archeologiczne właśnie pod Bazyliką Świętego Piotra.
Zdaje się, że motywowane to było chęcią bycia pochowanym przy relikwiach.
Różne są też na ten temat opinie. Inni mówią, że po prostu brakowało już miejsc na groby papieży. Inni tłumaczą, że jednak Pius XII był zainteresowany też z punktu widzenia po prostu, powiedzmy, naukowego tym, czy można tam coś znaleźć, bo jednak prawie przez 2000 lat ludzie może nie tyle się zastanawiali nad tym, czy są tam rzeczywiście relikwie, bo wystarczyła pewna tradycja, wystarczyła pewna świadomość, wystarczyła wiara po prostu, że ta Bazylika Świętego Piotra jest zbudowana na miejscu, gdzie zostało pochowane ciało Świętego Piotra. Ku zdumieniu przeprowadzających badania właśnie w czasach pontyfikatu Piusa XII zauważono przede wszystkim, że pod Bazyliką Świętego Piotra znajduje się cały zespół grobowców i to już było bardzo duże odkrycie z punktu widzenia archeologicznego. I w sposób szczególny zwrócono uwagę na jedną niszę o kolorze czerwonym, w której, gdy otwarto, dostrzeżono kości, jak też grecki napis "Tu jest Piotr". Oczywiście, że to było duże zaskoczenie dla pracujących tam, dla archeologów. Oczywiście, że nikt nie miał wtedy pewności, że to są kości, że to są relikwie Świętego Piotra. Jednak napis tego typu, prawda, i miejsce, no były jednak bardzo, bardzo znaczące. Ten napis rzeczywiście spowodował bardzo duże zainteresowanie ze strony naukowców różnych dziedzin. Te badania archeologiczne i powiedzmy przeprowadzane też z różnych innych punktów widzenia pogłębiono później za czasów pontyfikatu Pawła VI. I w czasie tego pontyfikatu poddano już bardzo konkretnym technicznym, chemicznym badaniom owe kości i stwierdzono, że należą one do mężczyzny dosyć dobrze zbudowanego, który mógł mieć około 70 lat i który zakończył swój żywot około 2000 lat temu. Więc te dwie dane, które mamy, ten napis "Tu jest Piotr" i później potwierdzenie, że te kości należą do człowieka, który żył 2000 lat temu, są jednak bardzo, bardzo miarodajne z punktu widzenia właśnie historii i archeologii. I właściwie taka sytuacja jest do dzisiaj. Możemy, jak wiemy, zwiedzać też podziemia Bazyliki Świętego Piotra z większym przekonaniem, że rzeczywiście tam się znajdują relikwie pierwszego biskupa Rzymu.
Myślę, że to jest bardzo ważne dla pielgrzymów zmierzających do Watykanu, by mieć świadomość tego, że rzeczywiście zmierzają, by modlić się przy relikwiach pierwszej głowy naszego kościoła. Bardzo księdzu dziękuję. Gościem Radia Watykańskiego był dzisiaj ksiądz Waldemar Turek, patrolog, pracownik Watykańskiego Sekretariatu Stanu.
Dziękuję bardzo.
O początkach papiestwa i roli, jaką Rzym odegrał w rozwoju chrześcijaństwa, z księdzem Waldemarem Turkiem rozmawiała Diana Golec. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.